Miszmasz kulturalny.
Cześć, w kolejnym odcinku najbardziej kulturalnej audycji Miszmasz. Za mikrofonami Joanna Łaszcz
i Kasia Polita.
Witamy Was serdecznie, jesiennie, ale z uśmiechem i humorem. I od razu zapraszamy do Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, gdzie od 3 października do 4 grudnia trwa wystawa Wiedźmin w kulturze popularnej. Z kuratorem wystawy, Anną Gwóźdź, rozmawiał Mikołaj Kamieniecki. Co można tam zobaczyć? Przekonajmy się sami.
Skąd Pani zdaniem fenomen Wiedźmina ostatnimi laty?
Wow, myślę, że fenomen Wiedźmina trwał dłużej niż ostatnie laty, bo chciałam zauważyć, że to nie jest postać, która się pojawiła w 2007 roku, tylko istnieje od prawie 30 lat. Literatura już wcześniej była bardzo doceniana i poszerzała swój zasięg światowy w pięknym, równomiernym tempie.
Tutaj na wystawie możemy podzielić rzeczywiście na, można powiedzieć, kostiumy, na rzeczy związane z twórczością Sapkowskiego, fanarty, obrazy związane z książkami, oraz na ekranach i gablotkach rzeczy związane bezpośrednio z grą. Co najbardziej interesuje gości?
Z tego co widzę, to się dzieli. To ładnie się dzieli, bo część osób idzie na prawą stronę, gdzie jest część z grą, czyli część najnowsza, a część idzie na lewą stronę, gdzie jest część najstarsza książkowa, w sensie ta pierwotna. Dużo młodych ludzi tak od razu do PlayStation i do gablotki z grami planszowymi, karcianymi. Na wystawie można obejrzeć blisko 30 lat adaptacji Wiedźmina i jego świata w przedstawieniach od papieru, przez kostiumy, przez animacje, grę, rzeźbę. Pokazujemy rzeczy, które nie zostały wydane, nie zostały opublikowane. Pokazujemy również te znane, ale z perspektywy takiej, jak nie zastaniemy ich na półce, ponieważ no, możemy tutaj obejrzeć detal powiększeń i prace pierwotne i proces twórczy.
Do jakiej kultur rzeczywiście nawiązuje Wiedźmin?
Mitologia celtycka, arturiańska czerpie z bardzo wielu. Nie tylko z mitologii, ale też z legend, przypowieści ludowych.
Czyli każdy może coś znaleźć dla siebie, jeżeli jest zafascynowany głębiej w jakimś temacie.
Mm-hmm. Pakiet, pula odniesień jest bardzo bogata i no, wykracza poza mitologię.
Widzę tutaj na wystawie jeden obrazek podpisany Playboy. Dlaczego?
Jest to okładka Playboya z Tris Merigold, która jako pierwsza postać komputerowa w Polsce pojawiła się na okładce czasopisma męskiego.
Czy kontaktowaliście się z aktorami, czy kontaktowaliście się z twórcami filmu, tworząc tę wystawę?
Oczywiście kontaktowaliśmy się z większością osób, których tutaj pracę możemy oglądać na tej sali. To było około, tak wymienię te ważniejsze, około 9 instytucji, firm, wydawnictw i mniej więcej też tyle twórców, dzięki którym uprzejmości pozyskaliśmy te elementy, które mieli w zaciszu domowym, w szufladzie.
Ukrywali je przed światem.
Nie tyle ukrywali, co może właśnie potrzebna była taka inicjatywa jak moja. Zresztą tutaj przy początkach realizacji rozpisałam scenariusz taki na 6 stron, po czym sklepałam to wszystko w jeden akapit i rozesłałam w internet, zastanawiając się, jaki będzie odzew. Czyli
jest to, można powiedzieć, jedna z pierwszych wystaw tego typu na północy Polski?
Jest to pierwsza wystawa zajmująca się perspektywą pełną Wiedźmina. Wcześniej mogliśmy elementy spotkać na targach, w galeriach, pojedyncze rzeźby, więc no jest to pierwszy taki projekt w ogóle.
Największy element ekspozycji, który zwraca uwagę już na samym wejściu, czyli potężna statua Wiedźmina walczącego z potworem.
Jest to Geralt walczący z Południcą. Na sali znajduje się prototyp. Rzeźby powstały 33 i stoją w ważnych dla CD Projektu miejscach. Zapożyczone z pracowni artysty dzięki uprzejmości Tomka Radziewicza. Udało nam się tutaj Wiedźmina z Południcą umieścić.
Hey!
pozostajemy w kręgu fantastyki i też raczej dla tych starszych fanów. Z czym obecnie może się nam kojarzyć zespół wykorzystujący prawie wyłącznie instrumenty dęte? Zaskoczę was, bo pewnie część z was będzie kojarzyć ten znany z Igrzysk Śmierci utwór. Autorzy tego utworu to Hypnotic Brass Ensemble, którzy 12 listopada zagrali koncert w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim, prezentując energetyczną muzykę z pogranicza jazzu, czyli coś, co lubię najbardziej. Ze słuchaczami oraz z trębaczem tego niezwykłego zespołu, Amalem Bazim Hubertem, rozmawiał Piotr Dwulit.
Czy znałeś przed koncertem Hypnotic Brass Ensemble?
Ja ten zespół już znam od roku i oglądałem ich wcześniejsze koncerty. Mm-hmm. Przychodziłem na ten koncert z takim pełnym nastawieniem, że będzie właśnie taka energia, mm-hmm. taka moc, i jak się dowiedziałem jakiś miesiąc temu, że grają, to zacząłem krzyczeć. Moi rodzice: co się stało? A ja: o, Hypnotic Brass Ensemble przyjeżdżają do Gdańska. I naprawdę to było tak niesamowite, niesamowicie mi się podobało.
Co cię skłoniło przyjść na Hypnotic Brass Ensemble?
Muszę się przyznać, że przesłuchałam chyba tylko jedną albo dwie piosenki, ale to mi wystarczyło, żeby zdecydować, że chcę tutaj dzisiaj przyjść, ponieważ byłam pewna, że zostanie mnie niesamowita energia, i to się spełniło. Po prostu nie wiem, ile czasu tutaj byliśmy, ale ten czas minął mi jak ułamek sekundy i to była czysta, piękna energia. Było widać, że chłopacy się bawią tym, co grają na scenie, i my też się bawiliśmy pod sceną. I brak mi słów, ponieważ to było wspaniałe uczucie móc tutaj dzisiaj z nimi być.
Czytając o waszej twórczości, dowiedziałem się, że waszą inspiracją od dzieciństwa była muzyka zarówno jazzowa, jak i hip-hop. A w swojej twórczości łączycie te gatunki. Można powiedzieć, że muzyka to osobny język, i to, co my chcemy dać ludziom, to możliwość doświadczenia komunikacji z nami w tym języku. Jedni lubią jazz, gospel, inni rock, funk, blues. Cokolwiek cię porusza. My z naszą muzyką tworzymy niepowtarzalny materiał, dający nam łączyć różne techniki, i z tej mieszanki wybieramy to, co najlepsze, i dajemy to publiczności, aby mogli po prostu nacieszyć się muzyką. Na koncercie opowiedzieliście, że nie nazywacie swojej muzyki gatunkami, ale chcecie tworzyć po prostu dobrą muzykę. Jak to rozumieć? Miles Davis powiedział, że istnieją tylko dwa gatunki muzyki: dobra i zła. Dobra muzyka to ta, która pozwala ci się nią nacieszyć. Zła od razu sprawia, że chcesz ją wyłączyć i znaleźć coś innego. My próbujemy każdą piosenką, każdą nutą, wszystkim, co robimy, aby ludzie usłyszeli nas i stwierdzili: tak, to jest to. Właśnie te uczucia odróżniają dobrą i złą muzykę. Gdy widzimy, że na naszym koncercie, że ludzie kiwają głowami, czują to i czekają na następne kawałki, biorą w nich udział, śpiewają z nami lub po prostu dobrze się bawią, to znak, że dobrze zagraliśmy. Właśnie przylecieliście z trasy po Ameryce Południowej. Jakie jest to uczucie dla was, chłopaków z Chicago, koncertować na całym świecie? Myślę, że każdy na tej planecie szuka czegoś, co będzie dla niego odskocznią. Jeżeli włączysz radio, to tam prawie wszystko brzmi tak samo. Całkiem jak przed rokiem, a może nawet przed dekadą. Nieważne, czy jesteś starszy, czy młodszy, każdy szuka czegoś osobliwego, żeby stwierdzić: to jest to. I naszym zadaniem jest znaleźć to. Tą kwintesencję muzyki, która wypełni jakąś pustkę. Na każdym kontynencie, w każdym kraju ludzie słuchają nas i odsyłają energię z powrotem. To inspiruje nas do kontynuowania naszej pracy. Ameryka Południowa była świetna. Zawsze, gdy przyjeżdżamy do Polski, jesteśmy tutaj wspaniale przyjmowani. Doskonale się tutaj bawiłem. Niedługo gramy w Warszawie, potem Poznań Jazz Festival.
Wspaniale!
Przechodzimy płynnie z muzyki do literatury i do projektu o nazwie Gdańsk Literacki 1945-2015. W ramach niego 19 i 20 listopada na Wydziale Filologicznym naszego Uniwersytetu odbyła się konferencja pod takim samym tytułem. Tematyka tej konferencji skupiała się wokół istnienia Gdańska w literaturze. Patronat nad wydarzeniem objął prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Jedną z prelegentów była pani doktor habilitowana profesor Uniwersytetu Szczecińskiego Danuta Dąbrowska. Opowiedziała ona o obrazie wydarzeń z grudnia 70 roku w poezji okolicznościowej. Materiał przygotowała Karolina Augów.
Skąd zainteresowanie tym tematem?
Poezją taką okolicznościową się zajmuję od dość dawna. Polityczną poezją związaną z tymi wydarzeniami tych naszych przełomów. Głównie zajmowałam się poezją stanu wojennego. Napisałam książkę habilitacyjną na ten temat, ale bez względu na to, jakim okresem się zajmuję, no to trzeba sięgać do tych początków. W całym PRL-u jest ta twórczość, ale nasila się właśnie w 70 roku.
A czym jest tak naprawdę ta gdańska poezja okolicznościowa?
Ja myślę, że jest takim dokumentem społecznym, taką bezpośrednią reakcją emocjonalną zwykłych ludzi, amatorów, ludzi, którzy nigdy nie pisali niczego, a po prostu mają świadomość, że uczestniczą w czymś wyjątkowym i to wymaga utrwalenia.
A w jaki sposób te wydarzenia z grudnia 70, sierpnia 80 i stanu wojennego były przedstawiane właśnie w tej literaturze? Czy one były zakłamywane, przekłamywane, czy one były autentyczne?
Mi się wydaje, że to w ogóle nie są odpowiednie kategorie. Dla mnie fundamentalną sprawą jest to, w jaki sposób się opowiada o własnym doświadczeniu, o doświadczeniu historii. I tutaj trudno mówić o prawdzie czy o kłamstwie. To są takie bardzo subiektywne sposoby widzenia tej rzeczywistości, prawda? Szczególnie, że to nie są twórcy profesjonalni, tylko amatorzy. I oni to opisują bardzo autentycznie, tak jak oni to widzą, prawda? Jak oni to przeżywają.
A jak pani myśli, co było przyczyną tego, że te wydarzenia były tak często opisywane?
Jakaś ich wyjątkowa waga, no bo w końcu to był PRL, to była władza robotnicza, która wystąpiła przeciwko robotnikom. Ja się zainteresowałam tą literaturą, tą poezją również z tego względu, że ja byłam pod tym komitetem w grudniu 70 roku. I dla mnie to też był straszliwy szok. Ci styczniowcy, którzy tam usiłowali w tym komitecie wojewódzkim rozmawiać, ta milicja, która nas rozpędzała, ja byłam bardzo młodą osobą wtedy, to był dla mnie też szok. Ja myślę, że to jest z tego względu, że jednak ludzie się czuli oszukani przez tą władzę, oszukani przez całą tą doktrynę socjalizmu, chociaż wtedy jeszcze nie było mowy o jakiejś zmianie ustroju. A ponieważ to był pierwszy na taką skalę i z takimi ofiarami, z takimi represjami wydarzenia, to one później wracają, prawda? Jako taki mit założycielski właśnie w tych późniejszych protestach.
Odnosząc się do pani wystąpienia, w jaki sposób Gdańsk i te wszystkie wydarzenia, które miały miejsce w tym czasie, były prezentowane właśnie w twórczości Jacka Wasilewskiego?
Jacek Wasilewski, on jest medioznawcą w ogóle i napisał taką książkę o różnych narracjach dotyczących różnych wydarzeń w historii Polski. Między innymi właśnie tam się pojawił nawet nie jakoś specjalnie Gdańsk 70, tylko w ogóle ciąg mitów Solidarności, prawda? On przede wszystkim pokazuje, jak ta narracja się zmienia z punktu widzenia dzisiejszych interesów politycznych. Jak się zupełnie inaczej już dzisiaj o tych wydarzeniach mówi, bo różne opcje polityczne próbują jakby zawłaszczać tę historię i budować swoją tożsamość na niej. Jego głównie to interesowało. Natomiast bardzo inspirująca jest metodologia, jaką on przyjmuje w tej książce, stąd ja się do niego odwołuję.
Jak duży wpływ miała ta poezja, ta twórczość ówczesna na tych ludzi, na postawy robotników?
Ta twórczość z 70 roku, ja myślę, że ona oczywiście krzepiła serca i była tak bardzo emocjonalnie odbierana, natomiast na jakieś takie rzeczywiste postawy miała niewielki wpływ, dlatego że ona miała niewielki zasięg. Bo już jak przychodzi rok 80, jak przychodzi stan wojenny, są inne techniki, prawda? Są różne powielacze, różnego typu baza poligraficzna, która pozwala na masowość powielania takiej poezji i rozpowszechniania jej w najrozmaitszych takich drukach drugoobiegowych. To, co jest z grudnia 70 roku, to są ręcznie przepisywane teksty, ewentualnie na maszynie. Mam spory zbiór takich tekstów. Można je też zobaczyć sobie w różnych takich internetowych archiwach. One są zeskanowane. No i to siłą rzeczy nie mogło mieć dużego zasięgu, prawda? Więc myślę, że na jakieś rzeczywiste postawy może nie wpływało, natomiast wpływało na tworzenie tej domowej klechdy, tej domowej legendy i przetrwało w takiej prywatnej pamięci.
Rozszalały się wiedźmy płacące za gin, wino, whisky z kolą dzban. Żaden barman nie zdąży tyle nalać, ile one potrafią w gardło dać. rozszalały się wiedźmy płacące. Za dzień z mężem, za dzieci, za swój stan. W dzień to matki w swych domach karmiące. Płeć odmienną, bo taką płeć ma świat. Noc na zmiana kobiet, ciemna strona dam. Zawracają kijem Wisłę, zawracają kijem świat. Noc na zmiana kobiet, ciemna strona dam. Zawracają kijem Wisłę, zawracają kijem świat. Rozszalały się wiedźmy płacące, załyk tlenu, gdy go brak w autobusie. Przez butelkę chcą ujrzeć nowe słońce, żeby odżyć toczone baby bluesem. Noc na zmiana kobiet, ciemna strona dam. Zawracają kijem Wisłę, zawracają kijem świat.
Miszmasz kulturalny.
Wracamy po krótkiej przerwie, a teraz raport literacki.
Witamy w raporcie literackim. Agata Paszylk
i Anna Łaszcz.
A z nami dzisiaj w studiu Marcin Buczyński, który to już potwierdzone info, wydaje książkę pod tytułem Fałszywa Trójca. Serdecznie gratulujemy.
Możesz wydać książkę dzięki pewnemu projektowi. Co to za projekt?
Na początku witam serdecznie wszystkich słuchaczy. A co do pytania, projekt crowdfundingowy, to tak jak już kiedyś wspominaliśmy, polega na zbiórce funduszy poprzez, to jest tak zwane finansowanie społecznościowe. Ludzie mogą wpłacać dobrowolnie różnego rodzaju kwoty, od najmniejszych do największych, i za to są gratyfikacje, nagrody. Jednym z takich portali, który udostępnia zbiórkę crowdfundingową, jest Polak Potrafi, chyba najbardziej znany, największy w Polsce, i z tego właśnie portalu skorzystałem. Były różnego rodzaju właśnie możliwości, nagrody do wyboru, ludzie wpłacali pieniądze, one się zbierały na wspólnym takim koncie i przekroczone zostało 16 tysięcy, czyli próg, który był wymagany, tyle pieniędzy potrzebowałem, aby książka się ukazała. No i teraz one lądują na moim koncie, a dalej przekazuję je wydawnictwu i jedziemy dalej.
Czyli udało się.
Tak, udało się, z czego jestem bardzo zadowolony oczywiście.
Projekt ruszył 6 października, byłaś u nas w studiu, o tym mówiliśmy. Formalnie zakończył się wczoraj, ale tak naprawdę już w środę było wiadomo, że udało się zebrać pieniądze. Jak wyglądało twoje życie przez ostatnie półtora miesiąca?
Było bardzo pokręcone, muszę szczerze przyznać, bo z jednej strony, no niestety tak to wypadło, że studia, bo to październik, listopad. Miałem w planach zajmować się tym wszystkim w wakacje, no ale niestety się nie udało, byłem w tym czasie w pracy, poza zasięgiem, poza internetem, poza Polską, także nie dało się tym zajmować wtedy. Musiałem dopiero od teraz, kiedy wróciłem, także jak to nazywam, walczyłem na dwóch frontach. Z jednej strony nauka, eseje i takie różne rzeczy, a z drugiej cały czas te zamartwianie się o to, żeby tu wypromować, czy post jakiś napisać, zadzwonić do jednego, do drugiego, kogoś tam spytać o coś. No to już nie będę szczegółami zanudzał, ale było to, tak jak powiedziałem, walka na dwóch frontach, co jest zawsze męczące i pochłaniające umysłowo, niestety.
No właśnie, denerwowałeś się, czekałeś na to i sprawdzałeś ciągle tę stronę, czy tam pieniążki wpływają na twoje konto?
Tak, nieraz to 10 razy dziennie patrzyłem na stronę, jak to tam wygląda. I były niektóre momenty właśnie, że się denerwowałem, bo były zastoje, ale to wszystko chodziło takimi, jakbym powiedział, falami. Nieraz było tak, że nikt nie wpłacał, a potem nagle się pojawiały 3 wpłaty znienacka. I to było takie bardzo... Może nie niepokojące, ale nie potrafiłem się ustosunkować do tego, bo już sam nie wiedziałem, czy należy się smucić, że nie wyjdzie, czy cieszyć, że nagle, a nagle jednak wyjdzie może. I to taka huśtawka nastrojów cały czas, co było męczące psychicznie.
Obserwowałam tę twoją walkę i z czasem, i właśnie z pieniędzmi, które ludzie wpłacali. I sama się denerwowałam, czy to wyjdzie, czy nie wyjdzie. I...
Ostatnie tygodnie były najbardziej burzliwe. Muszę szczerze powiedzieć, że na początku, kiedy już znajomi wpłacili, co mieli wpłacić, rodzina, to wiadomo, 16 tysięcy to jest bardzo duża kwota. To przy całej mobilizacji, przy najszczerszych chęciach wszystkich osób wkoło bardzo ciężko jest zebrać tak wielką kwotę. Punkt kulminacyjny nastąpił, kiedy mój kochany tatuś, serdeczne pozdrowienia dla niego, wziął sprawy w swoje ręce, to znaczy on już angażował się wcześniej, ale kiedy udało mu się pozałatwiać różnego rodzaju dotacje od różnych sierpeckich przedsiębiorstw i nie tylko, nawiązaliśmy kontakt z Fundacją Sierpecką, Sierpc 2000, dzięki właśnie wsparciu Rady Miasta, burmistrza i innych sierpeckich instytucji udało się to zrealizować, bo to był największy zastrzyk gotówki, bo wiadomo, że kiedy mówimy o wpłatach od osób prywatnych, to one oscylują w granicach 50 zł czy 100, no bo wiadomo, że nikt nie dysponuje takimi pieniędzmi, żeby od razu wysłać kilka tysięcy, zresztą to przecież wielkie zobowiązanie, a jednak fundacja czy właśnie instytucje pomogły, były życzliwe. I za to też im serdecznie bardzo dziękuję.
A co czuje się w takich momentach, że to jest takie twoje spełnienie marzeń tak naprawdę? Udało się, będzie książka.
W środę wieczorem zadzwonił do mnie brat, powiedział, że właśnie próg 16 tysięcy został przekroczony. No jakoś tak się złożyło, że on spojrzał szybciej ode mnie, bo ja kontrolowałem też sytuację na bieżąco, kiedy patrzyłem po raz ostatni, było tam 15 tysięcy i końcówka jakaś. No i potem do mnie dzwoni, jest 16 tysięcy tam coś. I to, że gratuluję i byłem zadowolony, wtedy to do mnie tak jakoś dotarło. Już wcześniej wiedziałem, sądziłem, że się uda, no bo już tak mało brakowało, że musiało się udać, no ale kiedy to już tak zobaczyłem na pewno, 16 tysięcy i podpis się nawet zmienił na stronie, bo do tej pory było, że projekt zostanie ufundowany, jeśli do, tam była podana data, godzina, uzbiera te 16 tysięcy, a później się zmieniło, że projekt zostanie ufundowany, że już pewnik tego właśnie 20, wczoraj, w piątek. To było niesamowite. Wyszedłem na dwór, spacer taki zrobiłem długi, musiałem pomyśleć. Mimo, że to już było dosyć późno, była 10 wieczorem, ale co tam. Byłem sam na sam z myślami, tak. Chodziłem sobie, rozmyślałem, no i byłem bardzo zadowolony. Jakoś to musiało do mnie dotrzeć. Mój mózg musiał przetrawić te wszystkie informacje.
A jak reagowali twoi przyjaciele, znajomi, rodzina?
No już od samego początku, kiedy wstawiłem informację na swoim fanpage'u na Facebooku, że się udało, no to w przeciągu kilku minut zaczęły napływać masowo wiadomości, lajki, komentarze, gratulacje, wszyscy się cieszyli. No widać, że też nie tylko ja jestem zafascynowany, nakręcony na ten projekt, na to wydanie, na książkę, że ludzie też, moi znajomi, oczekują wydania, które mam nadzieję nastąpi jak najszybciej i czekają razem ze mną.
Pieniądze udało się zebrać, to co teraz? Jakie plany na najbliższą przyszłość?
Pieniądze zostaną przekazane wydawnictwu i tak jak było już to ustalane wcześniej, zanim projekt ruszał, 500 egzemplarzy na początek, które zostaną rozdystrybuowane po całej Polsce. Wszystko mam wymienione, gdzie to wszystko pójdzie. Obowiązkowe egzemplarze do bibliotek. Część wezmę sam, żeby rozesłać na nagrody i żeby je mieć na spotkania autorskie, które też zamierzam organizować. I w tym mi również pomoże fundacja już wcześniej wspomniana, Sierp 2000. Będziemy organizować spotkania autorskie. No i zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Będziemy promować, rozszerzać tak ideę.
Czyli przygotowujesz się już do rozdawania autografów?
Tak.
To ja poproszę pierwsze. No. W sumie myślę, że książka radiowa tutaj na pewno będzie. To znaczy książka dla radia i poprosimy pierwszy autograf.
Dobrze.
A możesz teraz nam na sam koniec przeczytać fragment swojej powieści?
Bardzo proszę. Druid zmierzył kobietę głębokim spojrzeniem, czule gładząc przy tym listki pobliskiego krzewu. To przykre, że jesteśmy nieprzyzwyczajeni do okazywania uczuć. Praktycznie codziennie musimy kryć się za wieloma różnymi maskami. Zbyt często tłumimy radość, śmiech, płacz czy złość, gdyż tego oczekują od nas sztuczne konwenanse. Powoli zapominamy, co to otwartość wobec świata. Z naturą jest inaczej. Ona nie myśli, ona czuje. Domaga się tylko tego, co jest jej potrzebne i niczego więcej. Ludzie nigdy tak nie robią, skażeni chciwością i nieufnością. Kiedy tylko zrozumiesz, jak prosto i szczerze funkcjonuje współgrający z tobą świat, z łatwością porozumiesz się z każdą jego cząstką, nawet tą najmniejszą.
Bardzo dziękujemy.
Bardzo dziękujemy, gratulujemy. A z nami dzisiaj był Marcin Buczyński.
Pozdrawiam, dziękuję również.
Który niedługo wyda swoją pierwszą książkę, Fałszywa Trójca. Dziękujemy. She's a miracle, she's all that I Wracamy po krótkiej przerwie do raportu literackiego. Za mikrofonem Michał Fila, który opowie nam o bardzo ciekawej książce, która została wydana w tym roku.
Witam serdecznie.
Tytuł książki Nie przeproszę, że urodziłam. Historię rodzin z in vitro, a autorka to Katarzyna Domagalska.
Tytuł bardzo przewrotny, bo wydaje mi się, że dzisiaj w dzisiejszej Polsce, która ma bardzo duże tradycje katolickie, problem in vitro, może inaczej nie problem, ale sprawa in vitro, cały czas wypływa. Wiemy o refundacji, wiemy o tym, że in vitro wcale w Polsce nie jest akceptowane tak, jakbyśmy tego chcieli. Wydaje mi się, że trzeba oddzielić od tego religię. Ja rozumiem, że ona ma duży wpływ na nasze życie społeczne, społeczno-polityczne, ale co jest w tej chwili najważniejsze? Czy możliwość rodzenia dzieci i tego, że mamy problem demograficzny, czy jakieś uprzedzenia? Bo przecież te dzieci nie są różne. One niczym się nie różnią od ciebie, ode mnie, mimo że byliśmy normalnie poczęci. To nie jest tak, że nie wiem, mają 3 ręce, 5 nóg, 2 głowy, są upośledzone. To są normalne dzieci, które mają tak samo prawo żyć, a metoda in vitro, tego zapłodnienia pozaustrojowego, jest po prostu czymś nowatorskim. Nie można zatrzymać się w miejscu, bo jeżeli zatrzymujemy się w miejscu, to robimy krok w tył.
To o czym jest ta książka?
To zbiór historii rodzin, reportaże, pewnego czasu, kiedy Katarzyna Domagalska, autorka tej książki, rozmawiała z ludźmi, którzy mieli problem, żeby zajść w naturalny sposób w ciążę. Mam wrażenie, że niszczy pewne tabu, jakie urosło wokół in vitro, pewne rzeczy rozświetla, tłumaczy, jak to naprawdę wygląda. Wydaje mi się, że mówiąc, że kiedy są te zarodki zamrażane, że potem się morduje w ten sposób dzieci, jestem pewien, że to jest na wyrost. Nie przesadzajmy. Te dzieci nie są mordowane, to jest kwestia zarodka. To nie jest tak, że nagle odpada mu ręka, głowa, nie wiem, oko wydłubują. Absolutnie nie. To jest kwestia metody zapłodnienia, a jeżeli medycyna poszła tak daleko i jest taka możliwość, żeby pary, które były nominalnie bezpłodne i nie mogły począć dziecka w sposób naturalny, to dlaczego nie pomóc mi właśnie w ten sposób? Jeżeli płacą potężne pieniądze, nie oszukujmy się, to nie jest 1000 zł, 2000, to idzie w kilkadziesiąt tysięcy, a w niektórych przypadkach, kiedy trzeba jeszcze leczyć choroby, na przykład genetyczne, to idzie w kilkaset tysięcy.
Ale z drugiej strony, to nie są tylko historie par bezpłodnych, ale także na przykład historie gejów, lesbijek, które chcą mieć te dzieci.
No właśnie, tu kolejna rzecz jest zastanawiająca. Czy w Polsce, w kraju katolickim, jesteśmy w stanie przyjąć, że pary homoseksualne mogą mieć dzieci? Bo jeżeli póki co nie mamy związków partnerskich, jeżeli dzisiaj homoseksualiści w tym kraju, czy w ogóle ludzie LGBT czują się zaszczuci w tym kraju, nie chcą tutaj żyć, wyprowadzają się na przykład z Białegostoku, o którym mówiłem w poprzednim miszmaszu, zagłębiu rasistowskim w tym kraju, nie czują się tutaj dobrze, no czy możemy zrobić tak duży krok w przód, czy jeszcze nie jest za wcześnie? Wydaje mi się, że młodzi ludzie, bo to oni przełamują to tabu. Starszych ludzi niekoniecznie tak łatwo jest przekonać do rzeczy nowych, no, choćby naszych rodziców, czy naszych dziadków do internetu. Cały czas próbujemy i wydaje mi się, że właśnie młodzi ludzie powinni działać w tym kierunku, żeby przełamywać to tabu, o którym już wspominałem. Na Zachodzie jest to rzecz jak najbardziej naturalna. Tam nikt się nie dziwi, że idzie się do banku spermy i kupuje się nasienie mężczyzny po to, żeby kobieta mogła mieć dzieci. Dzisiaj samotna matka, no to mówi się, Jezus, mąż ją pobił, nie wiem, rodzina pijacka, alkoholicka, narkotyki i w ogóle najlepiej to by ją ukrzyżować, bo sobie z niczym nie poradzi przecież, nie? A na Zachodzie tak nie jest. Zupełnie są odwrócone proporcje i to trochę zastanawia, że w kraju po 26 latach wolności bycia członkiem Unii Europejskiej dalej mamy takie problemy.
To są historie polskich rodzin?
Nie tylko.
Nie tylko.
Nie tylko. I to jest właśnie ciekawe, że Katarzyna Domagalska pojechała między innymi do Wielkiej Brytanii, żeby znaleźć ludzi, nie tylko Polaków, bo to też trzeba zaznaczyć, to nie są tylko Polacy mieszkający w Polsce, ale także ludzie z zagranicy, którzy mieli takie problemy i opowiadają o tym otwarcie. Tam to nie jest strefa tabu. Tam, jeżeli chcesz mieć dziecko, jest to jak największe szczęście i trzeba się z tego cieszyć, a nie robić z tego problem.
Dla kogo jest ta książka przeznaczona?
Myślę, że dla wszystkich. Myślę, że każdy powinien ją przeczytać. Każdy, kto zgadza się, żeby mógł wyciągnąć nowe wnioski, czegoś się nauczyć, douczyć się, ale także, no może przede wszystkim jest to książka dla ludzi, którzy mają problem z tolerancją, bo tu bardzo mocno jest położony nacisk na tolerancję. To nie jest tak, że człowiek, który czy dziecko, które urodziło się przez naturalne poczęcie, czy rodzina, która jest przykładną rodziną katolicką, jest lepsza od tej, która nie. To nie jest tak, przecież jesteśmy różni, różnimy się i to jest chyba piękne. Właśnie, że różnica jest naszą wartością, a nie naszym ubytkiem.
Czyli zachęcamy do przeczytania tej książki, a dzisiaj w studiu był Michał Fila, który tę książkę poleca i przeczytał. I właśnie jakie są twoje wrażenia, bo o to jeszcze nie spytałam.
Wrażenia? Powiem szczerze, nie ze wszystkim się godzę, bo niekoniecznie podoba mi się pomysł tych banków spermy na tak dużą skalę, bo jeżeli mężczyzna dając nasienie, bo to też jest w książce tutaj zawarte, może być ojcem setki dzieci, no niekoniecznie może mi się to podobać, ale z drugiej strony pozwala to, wrócę do tego jeszcze, że jeżeli jest ojcem setki dzieci, to później oczywiście on na tym zarabia. To są wcale niemałe kwoty, bo niektórzy mężczyźni nawet kilkanaście tysięcy euro miesięcznie są w stanie zarobić na nadawstwie nasienia. Więc może niekoniecznie z tym się zgadzam, nie musi mi się to podobać, ale jestem w stanie zrozumieć te rodziny, które borykają się z tym problemem. Także książkę bardzo polecam, jest bardzo przyjemnie napisana, nie jest długa, bo to jest niecałe 200 stron, ale bardzo mocnych, bardzo treściwych i uczących 200 stron.
To bardzo dziękuję za tutaj polecenie tej książki. Mam nadzieję, że to będzie bardzo ciekawa lektura.
Tak, a pozwolę sobie powiedzieć, że w następnym informacie kulturalnym porozmawiam o zgoła innej książce, o podróży i o jednym z pięknych terenów Europy.
To zapraszamy do słuchania. Dziękuję.
Dziękuję.
Przyjaźń to fałsz, o kłamali, że na wszystko jest czas. Powtarzali, że nie wierzyć to błąd. Przekonali, że spokojny jest dom. Obmierzyli każdy uśmiech i grosz. Wyznaczyli niepozorny nasz los. Nie zostało pominięte już nic. Tylko jakoś wciąż nie wiemy jak żyć.
Dzisiaj bardzo literacko w naszym miszmaszu i serdecznie zapraszamy na Festiwal Sztuka Czytania, który będzie odbywał się od 26 do 29 listopada w różnych bibliotekach w Gdańsku. Celem Festiwalu Sztuka Czytania jest pokazanie, jak inspirujące może być słowo. Motywem przewodnim festiwalu jest właśnie słowo i jego różne formy zastosowania, interpretacji i wizji, dla których jest inspiracją. Dlatego tegoroczna edycja festiwalu odbywa się pod hasłem Rewizja Słowa.
Bardzo interesująca nazwa, przyznasz?
To prawda, zaintrygowała mnie i jeżeli czas pozwoli, to na pewno się tam wybiorę.
I was też zapraszamy.
Zapraszamy was też na coś, czego chyba nie ma w przeciągu całego roku. To jest takie jedno wydarzenie w Trójmieście, a przynajmniej ja o nim nie słyszałam wcześniej. Jeżeli idziemy do kina, to co nam się rzuca pierwsze w oczy?
Zwłaszcza przed emisją filmu, to będą reklamy.
Których nie cierpimy.
Ale już 27 listopada o 21.30 w Multikinie będzie zorganizowana Noc Reklamożerców. I co jest ciekawe, to jest aż 400 starannie wyselekcjonowanych reklam z całego świata. Motywem przewodnim tych reklam są muzyka oraz gwiazdy filmowe. I można powiedzieć, że mamy tutaj właśnie miszmasz różnych artystów. Mamy tutaj m.in. Eltona Johna, Justina Biebera, Lady Gaga, Tonego Bennetta i generalnie bardzo dużo gwiazd tej sztuki popularnej. Jeżeli chodzi o reklamy, no to wiadomo, będzie to też zlepek różnych stylów, różnych emocji. Mianowicie mogą one nas wzruszać, mogą też nas śmieszyć, więc jeżeli macie wolny czas 27 listopada, to naturalnie zapraszamy Was do Multikina.
Na reklamy.
Tak.
Zapraszamy na reklamy i to zupełnie inaczej teraz brzmi.
Pięknie brzmi. Absolutnie pięknie to powiedziałaś. Z kolei coś, co nas z Asią bardzo zaintrygowało, to wystawa W trosce o czystość i urodę, akcesoria toaletowe XIX i XX wieku. Można powiedzieć, że mamy tutaj taki trochę powrót do czasów zamierzchłych, aczkolwiek bardzo mi się podoba koncepcja tego. Mianowicie wystawa odbywa się już od 8 lipca i będzie trwała do 31 grudnia, także mamy jeszcze dużo czasu, aby pójść, zwłaszcza, że bilety też nie są takie drogie, bo normalne kosztują 8 zł, ulgowe kosztują 4 zł, a wszystko odbywa się w Oliwie, czyli na Cystersów 19. I jeżeli jesteście...
Muzeum etnograficznym, czyli tak naprawdę w Spicherzu Opackim w Parku Oliwskim.
Dokładnie tak. I jeżeli jesteście zainteresowani, jak kiedyś wyglądała ta higiena, utrzymywanie czystości, no to naturalnie Was tam zapraszamy.
Byłam, polecam. Naprawdę wielu ciekawych rzeczy można się tam dowiedzieć.
A ja się na pewno wybiorę.
I tym miłym
i czystym akcentem
będziemy się powoli żegnać. Joanna Łaszcz
i Kasia Polita.
Do usłyszenia.
Miszmasz kulturalny.